Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Witam Kasię, która realizuje program. Ojca Benedykta, który tam się również przesuwa. Witamy bardzo serdecznie. A tutaj przy mikrofonach witają trzy panie. Ja Barbara, Bogumiła i Anna. Dzisiaj będziemy mówić o problemach związanych z uzależnieniem, ale będziemy mówić konkretnie o uzależnieniu kobiet, bowiem jest Ania, która zresztą jest zawsze sprawczynią tych audycji, i Bogumiła, która również przeszła przez, no nie jest, można powiedzieć, uzależniona. Tak, bo to się tak nazywa. Aniu, co tam nowego? Może zaczniemy od Twoich komunikatów, żebyśmy później już nie musiała poganiać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Najpierw powiemy, że 4 miesiące nie tak. było audycji na temat uzależnień.
Pełne 4 miesiące.
To mówię dla tych, którzy są oburzeni, że w audycji dla chorych są audycje na temat uzależnień.
Tak, pełne 4 miesiące. Więc w międzyczasie wielka taka uroczystość w Zakroczymiu, która odbyła się dokładnie tydzień temu, 10. rocznica śmierci ojca Benignusa i związana z tą rocznicą wieczór wspomnień o ojcu Benignusie. Była to piękna uroczystość. To, że ojciec Krzysztof jest w Rywałdzie Królewskim w tej chwili proboszczem i gwardianem, ale przewodniczył mszy świętej. Było 14 kapłanów, ogromnie dużo ludzi, to znaczy uzależnionych, współuzależnionych, pełen kościół. Rzeczywiście piękna uroczystość. Jeszcze bardzo fajna sprawa, był ksiądz Władysław Zonzel z zespołem. Rzeczywiście coś pięknego. A może ja przytoczę słowa ojca Benignusa, na których jakby to było motto tego wieczoru wspomnień. Najlepszym zabezpieczeniem przed nałogiem jest zdrowe i szczęśliwe życie rodzinne, wierne spełnianie praktyk religijnych, szczególnie wspólna modlitwa, o której jeden z poetów powiedział: o modlitwo wspólna w domu, która chronisz dom od gromu, któż to zmierzy? Jaka siła w tobie leży? Są to słowa ojca Benignusa Sosnowskiego. Przy okazji pozdrawiam oczywiście w Zakroczymiu wszystkich ojców, ojca Janka, ojca Marka, ojca Mariusza, ojca Rafała, oczywiście ojca Józefa Łaskiego, który jest gwardianem.
Tak, ale ojca Józefa ja również pozdrawiam serdecznie.
Ale bo dołączył do nas kolejny młody zakonnik, ojciec Mariusz Zacharkiewicz, bo w ubiegłym roku dołączył ojciec Rafał Sońta, w tym roku ojciec Mariusz. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, wszystkie siostry, które tam z nami posługują, siostrę Ewę, siostrę Jolę.
I wszystkich
ja braci i ojców.
Pozdrowień.
Oczywiście ojca Krzysztofa również i wszystkich przyjaciół, których Pan Bóg pozwolił mi spotkać na swojej drodze.
Aniu, ten cytat, który tutaj przytoczyłaś ze słowa ojca Benignusa, on chyba jakoś tak przystaje do tego, o czym chcemy dzisiaj mówić, bo my chcemy mówić o uzależnieniu kobiet. Wiemy, że właściwie rodzina buduje się przede wszystkim wokół kobiet. Oczywiście wokół kobiety i mężczyzny, ale kobieta odgrywa w rodzinie jednak tą chyba, no to jest takim światłem, który nadaje ton rodzinie. I wtedy, kiedy kobieta ma problem z alkoholem, to można powiedzieć, że cała rodzina cierpi. Ponieważ mówimy dzisiaj, chcemy mówić o uzależnieniu kobiet, chciałabym Was zapytać, drogie panie, jak to jest z tym uzależnieniem kobiet? Czy są jakieś różnice między uzależnieniem mężczyzn a kobiet? Czy wy możecie je podać? Co byście na ten temat mogły powiedzieć? Albo może zacznijmy od przyczyn. Jakie są przyczyny picia kobiet? Nasłuchałyście się, same macie problem, ale nasłuchałyście się na spotkaniach setek świadectw słuchałyście przecież, prawda? Co myślicie? Jakie są przyczyny picia kobiet?
No, ja chciałabym powiedzieć, że w moim przypadku to był brak umiejętności radzenia sobie z brakiem miłości, poczuciem własnej wartości i szczególnym wrogiem było użalanie się nad sobą. Właśnie ta nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To było w moim przypadku główną przyczyną uzależnienia. Tak się jakoś toczyło, że ta potrzeba miłości była we mnie taka głęboka, a tak niekoniecznie zaspokajali ją moi bliscy i ja sama jeszcze dobrze nie rozumiałam prawdziwego pojęcia miłości. Myślę, że dzięki temu, iż trafiłam do wspólnoty i zaczęłam rozwijać się duchowo, zrozumiałam, na czym polega miłość i główną przyczyną chyba tego wszystkiego, tego niezrozumienia były jakieś roszczenia, jakieś pretensje, jakieś wymagania stawiane innym. A teraz wiem, że tyle, ile dam, tyle dostanę. I to jest piękne. Jeden z naszych kolegów śpiewa, że z miłością tak bywa, jak ją ludziom rozdajesz, to ci jeszcze przybywa. Tyle, że ja przedtem o tym nie wiedziałam. Szukałam tej miłości nie na tych drogach i to poszukiwanie miłości było wypaczone i niekoniecznie, w ogóle zupełnie niepodobne do tej miłości, którą teraz odbieram i rozumiem.
To tyle Bogu miła, a Ania?
Ja mogę powiedzieć, że jednym słowem, że mogę dwoma słowami, brakiem miłości. Nie winię absolutnie nikogo tutaj, tylko co zdarzyło się w moim życiu, w dzieciństwie, za co nie byłam odpowiedzialna. Ja wzięłam ciężar winy na siebie, że ja jestem za odpowiedzialna, byłam molestowana. Miałam 3-4 latka i w tym momencie czując się winna, ja odgradzałam się od wszystkich ludzi. Zaczęłam żyć w własnym świecie. Zaczęłam bardzo szybko wchodzić w świat, jakby dzisiaj powiedzieć, wirtualny, ale w świat fantazji, książki. Moje życie było, ja cały czas byłam ustawiona na miłość. Chciałam bardzo kogoś kochać, bardzo chciałam, żeby ktoś mnie bardzo kochał. Ale zamykałam się w własnym świecie. Mnóstwo książek, które czytałam, to powodowało, że ja nie żyłam realnie. Później związek małżeński, wielka miłość. Okazało się, że zdrada ze strony męża spowodowała, że wtedy już zupełnie cały świat runął.
Rozsypał się.
Rozsypał się w drobny mak. Później rozstanie się, nie mam dzieci i później po długim czasie alkohol. Alkohol pomagał mi w tym, bym nie cierpiała. Ja bardzo cierpiałam z tego powodu na zewnątrz. Nie chciałam o tym mówić, nie chciałam mówić o swoim cierpieniu, natomiast pokazywałam siebie inną niż byłam faktycznie, ale alkohol w pewnym momencie zaczął mi dawać to zapomnienie.
Łagodził
ból. I to było przyczyną wchodzenia w uzależnienie.
Ale kiedyś...
Jeszcze miałam tyle pretensji do siebie, dlaczego ja wcześniej nie wiedziałam o tym, że jest takie świetne lekarstwo, że tak późno zaczęłam, że tak późno go odkryłam.
Ale kiedy słuchałyście panie różnych świadectw kobiet, czy to jakoś się potwierdza, że miłość jest takim, czy brak miłości jest takim podstawową przyczyną?
Tak, ja mogę powiedzieć, że to tyle wysłuchanych świadectw odbieram jako pierwszą z przyczyn wchodzenia w uzależnienie, brak miłości z różnych przyczyn, czy wygórowanych jakichś
potrzeb
tak jakie ja miałam, ale najczęściej brak miłości.
Czy jeżeli chodzi o mechanizmy picia kobiet, nadużywania alkoholu czy mechanizmu uzależnienia, to pewno są podobne, prawda?
Mechanizmy są to... na pewno takie same, z tym, że ile jest osób uzależnionych, tyle jest przyczyn, tyle jest dróg do uzależnienia.
Teraz chcemy mówić o przebiegu, jak gdyby to ten przebieg pewno jest u każdego podobny, to znaczy ten schemat jest podobny, ale pewno szczegóły są indywidualne.
Tak, szczegóły są zdecydowanie różne, ale jednak później konsekwencje są zdecydowanie u wszystkich takie same.
No ale przecież to ja, która jednak mniej słuchałam kobiet, tak sobie myślę, że jednak kobiety, tak jak się myśli o mężczyznach, którzy piją w towarzystwie, że wychodzą z domu rozżaleni na cały świat, na rodzinę, albo chcący coś udowodnić i wychodzą w domu nieraz całymi tygodniami, nie są w domu, bo piją. Natomiast wydaje mi się, że kobiety jednak bardziej piją w odosobnieniu, bardziej w ukryciu.
Tak, ja mogę też powiedzieć o sobie, że piłam w ukryciu. Niemniej na pewno gdzieś tam ktoś, kto mnie obserwował na zewnątrz, mógł powiedzieć, że coś złego się ze mną dzieje, bo ja uciekałam od ludzi, ale tak naprawdę to starałam się ukryć moje picie. Ukryć, pijąc w samotności, zamykając się w domu. Wychodząc codziennie oczywiście do pracy, na pewno starałam się o to, żeby nie było tego przykrego zapachu, żeby wygląd był, ale jako taki, może nie jako taki, ale zawsze starałam się, żeby nikt tego nie zauważył. W pracy miałam rzeczy, które mogłabym ewentualnie, w które przebrać się. Także byłam gdzieś tam zawsze przygotowana na pewne niespodzianki.
Znaczy to nie jest tak, że to taka kobieca zapobiegliwość, bo przecież jak mężczyźni piją, to często też kobiety ukrywają przed całą rodziną, że mężczyzna pije, prawda? Że
najczęściej. Jej
mąż, prawda? Że wszystkie takie, to co mówiłaś tutaj o tych zabiegach, stwarzania pozorów, prawda? Zniwelowania skutków, konsekwencji picia, żeby nawet on sam nie wiedział często, prawda? Czy to nie jest coś związane bardzo z naturą kobiet, które chcą
Być może, że to jest związane z naturą. Ja nie przyglądałam się temu od tej strony, ale wiem, w jaki sposób zachowywałam się. Cierpiałam bardzo z tego powodu. Miałam straszne wyrzuty sumienia do tego stopnia, że myśli samobójcze były straszliwie natrętne, ponieważ uważałam, że pochodzę z takiej rodziny, gdzie miałam naprawdę piękny przykład, dobry przykład, tak. A ja tutaj sama z licznego rodzeństwa nie radzę sobie w tak wielu sprawach. Nie umiem rozmawiać o tym, co mnie boli, bo ja nigdy właściwie z nikim nie rozmawiałam o tym, co mnie naprawdę boli. Na zewnątrz udawałam zupełnie kogoś innego.
Dziękuję, Aniu. Może dzisiaj zrobimy w ten sposób, że już będziemy przyjmować telefony, a my będziemy rozmawiać w studiu. Może ktoś zechce jakoś pytanie Wam zadać, które po prostu skieruje naszą rozmowę na może takie obszary, które pomogą innym słuchaczom. Drodzy Państwo, w studiu jest dzisiaj w Radiu Maryja, w audycji dla chorych, Bogumiła i Anna, panie, które są uzależnione, określają siebie jako alkoholiczki. Rozmawiamy o uzależnieniu kobiet. Już mamy telefon, chociaż jeszcze nie podałam numerów, ale podam je najpierw. 655-2355, 655-2356, 056 to numer kierunkowy. Tak, pomyślałam sobie, że wcześniej będziemy rozmawiać, dlatego że wiem z doświadczenia, że w tych audycjach jest bardzo dużo telefonów. Słuchamy, odbieramy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać za rozmowę, za tę audycję. Ja chciałam się dowiedzieć, proszę wybaczyć, że troszeczkę tak na okrągło, czy pani, która była molestowana seksualnie w dzieciństwie, uzyskała jakąś pomoc i ewentualnie gdzie? I po drugie, jak mogę pomóc znajomym osobom, kobietom pijącym, aby przyznały się, bo oczywiście zaprzeczają temu, że piją, i jak skierować nas na leczenie. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego Pani. Słucham, Aniu.
Jeżeli chodzi o mnie, to było bardzo krótkie zdarzenie, to był epizod. I ja sobie to uświadomiłam dopiero będąc w AA. Jak to pięknie się mówi, film mi się w pewnym momencie wyświetlił. Ale moim terapeutą był Pan Bóg. Ja nie musiałam tego przerabiać, nie było we mnie bólu. Po prostu ja to wszystko oddałam Panu Bogu. I dlatego określam, że był najlepszym terapeutą. I jest najlepszym terapeutą. I dlatego nie potrzebowałam nikogo innego.
A jeżeli chodzi o to, jak dotrzeć do kobiet, żeby się przyznały?
A jak dotrzeć do kobiet, bardzo trudno. Bardzo trudno, bo ja znam siebie i wiem, ja bym we wszystko mogła uwierzyć, tylko nie w to, że mam problem z alkoholem. I jeżeli, jak ja dopiero do tego dotarłam, jak ja miałam dosyć siebie i dosyć zakładania tych różnych masek i te myśli samobójcze, które atakowały mnie coraz bardziej, że jestem tak złym człowiekiem, że nie powinnam żyć, i wtedy ja coś muszę z tym zrobić. Sama nie potrafiłam. Dopiero modlitwa, kiedy modliłam się żarliwie o siłę, by coś z tym zrobić, dostałam tą siłę.
Ale
z zewnątrz nikt by...
Ale co można poradzić jednak mimo wszystko? Co pani powinna? Może chociażby podać ścieżkę kontaktu? Może powiedzieć takiej jednej czy drugiej przyjaciółce, że są książki na ten temat. Niekoniecznie już taka osoba musi gdzieś iść i konfrontować się z drugim człowiekiem, prawda?
No,
ale
tak,
może
mówię,
najpierw zacząć pisać, czytać. Może sama pani mogłaby pójść do księgarni, zobaczyć. Jest mnóstwo książek na temat uzależnienia.
Zakroczy mi o dwumiesięcznik, trzeźwy mi rządźcie zamówić.
Tak, ale ja myślę, że taki miesięcznik może nie jest tak łatwo zdobyć.
Bardzo łatwo.
Myślę, że szybciej pójście do księgarni, a zakroczym to dalsza sprawa. Można zadzwonić się, dowiedzieć.
Mówię zakroczym, prawda? I zaprenumerować.
Tak, tylko myślimy o tym, co na przykład jutro można zrobić już, nie? Mhm. Co jutro? Jutro można iść do księgarni, kupić jedną, drugą książkę i powiedzieć swojej koleżance, zobacz, nie jesteś sama, mnóstwo osób ma ten problem. Poczytaj sobie.
Ważne jest, wydaje mi się też, żeby nie uczestniczyć w zakłamywaniu sytuacji przez osobę pijącą. To jest bardzo ważne, ponieważ ta choroba ma to
nie
do siebie.
Nie słuchać różnych fantazji, tylko...
Ta choroba ma to do siebie, że minimalizuje problemy, że zakłamuje je, żyje w świecie takiej iluzji. I będąc jakby chcącym pomóc drugiemu człowiekowi, nie należy wchodzić w te wszystkie sprawy. Tak, rzeczywiście jesteś biedna, masz wiele problemów, masz powody. Niejasno i wyraźnie stawiać sprawę. Żaden problem nie jest, jakby sam w sobie nie świadczy o tym, że trzeba iść do sklepu, kupić alkohol i się upić. To nie jest tędy droga. A często właśnie nasi bliscy, użalając się nad nami, pozwalają nam na to, że pijemy dalej.
No i często przyjaciółki słuchają przyjaciółek, tak. Użalają się, rozumieją,
tak.
Prawda? I tak
a wcale
dalej.
Tak nie jest. Trzeba... Jasno i wyraźnie, aczkolwiek bez żadnego gniewu i złości. Bo...
Bogu miło, powiedziałaś bardzo ważną, ponieważ dosyć czeka drugi telefon, ja chciałabym to skonkretyzować. Powiedziałaś bardzo ważną sprawę. Dawać proste, spokojne, bez agresji, bez oceny komunikaty. Masz problem, ja ci mogę pomóc. Ja ci mogę pomóc. Teraz ci daję na przykład książkę, czy gazetę, czy czasopismo i tak dalej, ale jutro mogę ci dać adresy, jeżeli, prawda? To wszystko można znaleźć, jeżeli się tylko chce. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tego problemu terapii osób, które były molestowane. Ania mówiła o sytuacji sprzed sporo lat przecież temu, prawda? W tej chwili, proszę pani, jeżeli pani pyta o ten problem, jest bardzo dużo instytucji, które są w stanie pomóc w tym zakresie i bardzo łatwo znaleźć te instytucje. Odbieramy następny telefon. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja przepraszam, że nie podam, skąd ja dzwonię.
Niekoniecznie, ale musi pani podawać.
Tak, ale ja słuchałam wstęp i wypowiedź tej przed rozpoczęciem z uczestnikami i tą panią, która właśnie uzależniona i oczywiście w swoich problemach do kieliszka się udała. Tam szukała po prostu pomocy. I ja teraz mam pytanie w związku do tej pani. Czy ona jest wierząca? Czy ona chodziła do kościoła? To bym chciała wiedzieć. Jeżeli tak, to dlaczego ona nie chwyciła w tym swoim problemie przed uzależnieniem za różaniec zamiast za kieliszek? Chciałabym od niej usłyszeć odpowiedź.
Dziękujemy pani bardzo. Na pewno pani usłyszy odpowiedź. Proszę słuchać uważnie. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo, Aniu, to do ciebie. Tak, do ciebie.
Tak, jestem osobą wierzącą. Byłam osobą wierzącą. A w tamtym momencie akurat gdzieś Pan Bóg był daleko w tym moim życiu. Dlatego, że czułam się tak rozżalona, że Pan Bóg pewnie mnie już w ogóle nie zauważa. Nie zauważa, nie widzi i teraz ja muszę sobie
takie
sama...
Takie poczucie,
tak. To było takie powolne odchodzenie od Pana Boga, mimo że korzystałam z sakramentów. Rzeczywiście ma Pani rację, oto później miałam do siebie pretensje, że inni ratowali swoje małżeństwo, wiele, wiele tam wysiłku włożyli, modlili się, ja nie. Ale po prostu taka moja droga do tego, by dzisiaj wiara, która była przedtem, taka tradycyjna, taka na pokaz może też, taka co inny, żebym pokazała siebie, no przede wszystkim wiara tradycyjna, by ta wiara była w tej chwili głęboką. Ja musiałam przeżyć to piekło, które sobie sama zafundowałam, by dzisiaj rzucić się w ramiona Panu Bogu i oddać Mu się tak całkowicie bez reszty.
I
żyć w trzeźwości, w czystości. I to jest tak piękny okres w tej chwili, w takiego zakochania się już prawie 15 lat w Panu Bogu, że nie oddałabym za najpiękniejszy okres tamtego czasu.
Ja chciałabym może jeszcze dodać, że w czasie mojego picia ja bardzo często korzystałam z różańca. Bardzo często. Bardzo często korzystałam z sakramentów świętych. Pamiętam taką sytuację, kiedy szłam na Sylwestra do znajomych i wiedziałam, co może się tam wydarzyć. Poszłam najpierw do kościoła, żeby oddać się i powierzyć Panu Bogu w tym wszystkim. Ale ponieważ ta moja słabość i myślenie bardziej po ludzku, no niestety doprowadzało do stanów upadku, mimo to, iż korzystałam z różnych sakramentów, które były mi potrzebne i właśnie z różańca, bo na przykład szłam do pracy pieszo, żeby mieć czas na odmówienie różańca i mimo wszystko upadałam. Myślę, że to wielka mądrość Pana Boga w tym wszystkim.
Tak, ale przecież, proszę Państwa, drogie Panie, tutaj przecież tak jest, że modlimy się, korzystamy z sakramentów.
Tak.
A mimo wszystko upadamy po prostu, tak. Zwyczajnie. I myślę, że gratulujemy może tej Pani, która telefonowała. Ja mówię bez żadnego tutaj podtekstu, że może miała tyle siły i nie wiem, jak to jeszcze nazwać, może łaski, że może modlitwa chroniła ją przed wpadnięciem w jakieś trudności życiowe, w tarapaty. No to jest, myślę, że to jest łaska. Bo przecież...
Tak, ale przecież my w domu rodzinnym wspólnie modliliśmy się. Ja wiem, że też się modliłam. Ale jednak tutaj ta pycha żywota, moja pycha, spowodowała, że poszłam po prostu inną drogą, na skróty. Ale Pan Bóg pisze na krzywych liniach naszego życia
właśnie.
Prosto. Zresztą... I to jest coś tak pięknego, że dzisiaj cała historia mojego życia jest bogactwem, jest tym silnym fundamentem, z którego czerpię siły.
Zresztą mnie zawsze zachwyca Exultet, śpiewany Wigilię.
Tak, błogosławiona wina.
Błogosławiona wina, dzięki której tak. może jakoś rozlać się łaska i miłość Pana Boga. Tak. Pamiętajmy o tym. Nie załamujmy się, kiedy rzeczywiście postępujemy źle i mamy tę świadomość, tylko myślmy o tym, że jest Pan Bóg, który czeka na nas zwyczajnie.
Można upaść, ważne, żeby powstać. Tak.
Odbieramy telefon następny. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Maria z Białegostoku.
Witamy Pani Maria.
Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i Panią Barbarę. Pisałam do Pani list, ale już nie muszę go wysyłać, bo jakimś cudem dostałam się na antenę. Cóż chcę powiedzieć? Właśnie błogosławiona wina, bardzo to pasuje. Jestem abstynentką, ale z alkoholizmem taty, no później też męża, ocierałam się od małego dziecka. I właśnie błogosławiona wina, bo dzięki pijaństwu mojego taty tak bardzo ten problem legł mi na sercu, że już 33 lata świadomie modlę się za wszystkich uzależnionych. I właśnie chcę zawiadomić, żeby nie przeciągając mówić o swoim życiu, o łaskach, jakich doświadczyłam, jednak dzięki modlitwie za innych uzależnionych, doświadczyłam tych łask też i w mojej rodzinie, ale właśnie pragnę zawiadomić, że dzisiaj, 2 grudnia o godzinie 15 w znanej świętej wodzie koło Wasilkowa rozpoczynamy 9-miesięczną nowennę do Matki Bożej Bolesnej o ratunek i Boże miłosierdzie dla uzależnionych od wszelkich nałogów. Przez 9 miesięcy pragniemy w każdą pierwszą niedzielę ofiarować mszę świętą, różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego. Właśnie w tej intencji, na zakończenie, jako że to jest nowenna do Matki Bożej Bolesnej, przed świętem Matki Bożej Bolesnej, pragniemy odprawić 9-dniową nowennę, to jest od 6 września do 14. I bardzo, bardzo nam zależy tutaj białostoczanom, z archidiecezji białostockiej, bo w wszystkich kościołach to ogłoszenie zostało podane, żeby jak najwięcej Polaków właśnie włączyło się w jakikolwiek sposób w tą modlitwę, czy poprzez właśnie to westchnienie za tych uzależnionych, bo jak ja to zawsze tłumaczę, no też będąc taką apostołką, może właśnie trzeźwości, że no, że każdy uzależniony, a jeżeli nawet nie ma rodziny jeszcze, to ma matkę, która być może rozpacza po synu, po córce. No tyle chyba chciałam powiedzieć i życzyć wszystkim wytrwania w trzeźwości, bo to rzeczywiście, ale też jednocześnie apelować do wszystkich tak zwanych trzeźwych, na wspaniałych, którzy mi się wydaje, że są już bez winy, żeby nie rzucali kamieni w tych ludzi, tylko właśnie się modlili za nich, a wiele, wiele myślę wspólnymi siłami osiągniemy w naszej Polsce, która oby powstała trzeźwa i wspaniała.
Tak, chyba daj Boże. Pani Mario, proszę jeszcze powtórzyć. Od dzisiaj rozpoczyna się w świętej wodzie, ale jak to ma przebiegać? Czy w każdą niedzielę,
tak? Nie.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zbieracie się na mszę świętą, tak?
Tak, dzisiaj zaczynamy, więc wodzie. Jak to będą liczne zbiórki, trudno mi siostro Barbaro powiedzieć, ale w naszych zamiarach jest, że każdą pierwszą niedzielę miesiąca, czyli 2 grudnia, 6 stycznia, właśnie w tej godzinie miłosierdzia, szczególnie będziemy upraszać o to Boże miłosierdzie dla wszystkich uzależnionych, niezależnie od nałogów.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
No oczywiście, siostro Barbaro, no jak już rozpoczynamy nowennę, to nie znaczy, że już po tej niedzielę to już zapomnimy o tych uzależnionych, prawda? Zależy nam na tym, żeby nie w to... Siostro Barbaro, ja na przykład, moja modlitwa na czym polega? Przez 33 lata trwania tej modlitwy, oczywiście oprócz tych mszy ofiarowanych, to jest taka krótka modlitwa, że ja na widok pijanego człowieka za po prostu namową kapłana, który kiedyś w homilii rzucił takie hasło i po prostu ono legło w moim sercu. Tylko dlatego. I ja po prostu za tego uzależnionego mówię tak króciutko, który za nas cierpiał rany 3 razy i tyś, która współcierpiała. W ten sposób niejako polecając go Bogu miłosiernego, chociaż go nie znam. Chociaż po prostu tylko tyle, że przeszłam obok niego. No więc zależy też nam na tym, żeby przez całe te 9 miesięcy oczywiście jakieś to westchnienie popłynęło z naszego serca tych trzeźwych, że tak powiem, do Boga. Za tych ludzi uzależnionych, przynajmniej tych spotykanych. Przecież każdy tak z nas na dobrą sprawę, wielu z nas ten problem ma w rodzinie, w sąsiedztwie, na ulicy, w pracy, więc po prostu chodzi nam o taką pomoc, no, którzy jesteśmy może trzeźwi, no, że tak powiem, żeby i ci powstali ludzie, żeby im po prostu pomóc. A jak słyszę właśnie z wypowiedzi tych pań, że rzeczywiście w wielu wypadkach tym oparciem był właśnie Bóg.
Dziękujemy bardzo serdecznie i gdy tak sobie pomyślałam, że można by zrobić za jakiś czas audycję właśnie na ten temat, żeby przypomnieć ludziom wielkiej, ludziom radiosłuchaczom o wielkiej randze modlitwy za osoby współczesne.
Siostro Barbaro, szczerze powiedziawszy, to jeszcze nigdy w radiu, znaczy byłam w Radiu Maryja na krótkich.
Pani Mario, proszę stanie... zostawić może Kasi, która realizuje swój telefon, dobrze? Tak. Ja się z panią skontaktuję,
bardzo,
dobrze?
Bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Wzajemnie,
dziękuję. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy na temat uzależnienia kobiet. W studiu jest Bogumiła i Anna. Nie wiem, czy chciałyście skomentować jakoś telefon pani Marii, czy nie?
No cudowna inicjatywa. Mm-hmm. Jestem bardzo wdzięczna. Ja zresztą uważam, że to, że dzisiaj nie piję, to także zasługa ludzi, którzy się za mnie modlili, bo mam świadomość siły wstawienniczej modlitwy. Sama też jestem teraz poprzez modlitwę za innych. Także uważam, że to jest potrzebne i że może inni ludzie również dostaną tę łaskę, bo trzeba przyznać, że to jest wielka łaska przestać pić.
Ja myślę, ten pomysł takiego westchnienia za osobę uzależnioną jest wspaniały, prawda? Bo często się jakoś zżymamy się, jak widzimy taką osobę, albo się podśmiewamy, co gorsza. Prawda?
Nie, na pewno od tego czasu, kiedy wiem o tym, że ja jestem uzależniona, kiedy spotykam kogoś podpitego nawet, czy pijanego, też od razu modlę się.
Odbieram następny telefon. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże, witam Panie i wszystkich słuchających. Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy Panią Barbarę.
Ja tydzień temu zakończyły się u nas rekolekcje właśnie ruchu trzeźwościowego, osób, które do modlitwy za osoby uzależnione dołączają też taki wielki, bezinteresowny dar z siebie, czyli po prostu post od alkoholu. Nie pijemy, odmawiamy, żeby się solidaryzować z tymi, którzy odmówić nie potrafią. Nie częstujemy alkoholem. I właśnie tam na tych rekolekcjach usłyszałam takie przepiękne zdanie, że tak naprawdę ci, którzy nie piją, to w żaden sposób nie mają prawa się wynosić ponad tych, którzy piją. I usłyszałam niezwykłe świadectwo młodej osoby. Człowiek miał 17 lat. Wypił pierwsze pół taniego wina. I dobry chłopiec z dobrej rodziny, gdzie ludzie, jego rodzice i wszyscy wokół byli wierzący. I on po prostu po tym pół winie dostał tak zwanej jakiegoś szaleństwa. I już nigdy w życiu nie mógł nie pić w sposób kontrolowany. Czyli wystarczyło jeden raz i jego życie było straszne, był w więzieniu, trudno by i długo o tym opowiadać, natomiast stwierdził, że pomogło mu właśnie to, że się ludzie za niego modlili, że właśnie podjęto za niego krucjatę, czyli post. To było takie piękne. Powiedział, że pomogło mu pierwsze świadectwo, które usłyszał i ta iskierka nadziei, że komuś udało się nie pić, dała jemu po 20 kilku latach picia nadzieję, że on też może nie pić. Także to jest takie wielkie. I chciałam też zachęcić wszystkich. Jeśli dla kogoś alkohol nie jest tak ważny, te kilka kieliszków w roku, może to nie jest takie ważne, żeby właśnie podjęli ten czyn, ofiarowali Panu Bogu swoje niepicie za tych, którzy nie mogą tego zrobić.
Tak, to również bardzo, bardzo dobra propozycja. Dziękujemy Pani serdecznie, Pani Barbaro.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, tak.
A chcę powiedzieć, że teraz przypomniało mi się coś takiego, że ja, kiedy mój mąż pił, gardziłam nim. Gardziłam, uważałam, że jest nieodpowiedzialny, że naprawdę... Nie powinien nosić godności człowieka. Dlatego uważałam siebie w tamtym czasie za osobę taką porządną, taką religijną, taką uczciwą, sprawiedliwą. Ale to nie było takie
mamy
naprawdę.
Taką tendencję, żeby się
zawsze wynosiłam, w tamtym czasie wynosiłam się wyżej jego, że jestem kimś lepszym. Okazało się, że po wielu latach i ja zaczęłam pić i teraz wiem, co on czuł.
Tak. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Danuta, jestem z Warszawy. Mam problem po prostu kilkuletni z córką swoją, Dorotą. Chciałam po prostu usłyszeć jakieś łaskę, jakiś ratunek, jak jej pomóc. Już kilka razy się zasływała, rok wytrzymywała w trzeźwości, a później po prostu od nowa pije.
Czy pani córka mieszka z panią?
Nie, osobno.
A ma rodzinę swoją?
Tak, ma syna i zięć pije i ona pije.
Nie wiem, co można poradzić. Bogu miło.
Ja myślę, że no to jest takie przykre, ale rzeczywiście, jeżeli sam pijący nie zapragnie tej takiej zmiany swojego życia, to trudno jest do niego dotrzeć. Bardzo trudno. Natomiast trzeba próbować, no właśnie, trzeba próbować różnymi sposobami. Właśnie.
Jestem osobą wierzącą, praktykującą, cały czas modlę się na rożańcu.
No i to jest wspaniała siła.
Pani... ale no po prostu nie umie sobie z tym poradzić, ponieważ...
Proszę pani, tak. Halo?
Który tylko pieniądze, żeby jej dawać pieniądze. Oj. I po prostu...
Ale czy pani ją wspomaga finansowo?
Czasami tak, ponieważ...
A może tu jest też
ponieważ
problem?
Ponieważ jest dziecko.
Ale proszę pani, ale jeżeli ona nadużywa alkoholu, to... wątpimy tutaj, żeby tak. ona te pieniądze przeznaczała na dziecko.
Wspomniała pani o tym, że córka się zaszywała kilka razy.
Często, już ma świadomość.
Często zdarza się w naszej wspólnocie, że ludzie przychodzą do wspólnoty szukając dodatkowej pomocy właśnie, bo kiedy się zaszyli, żeby coś jeszcze dla siebie zrobić. I to jest wspaniałe, bo to jest ta blokada, to zaszycie, że no, strach przed wypiciem. Ale samo niepicie tu jakby nam niczego nie rozwiązuje. Musimy...
Trzeba przemiany duchowej, dużej pracy duchowej.
A tego sam alkoholik no niestety raczej nie osiągnie, aczkolwiek zdarzają się takie
cuda.
Natomiast we wspólnocie można dużo lepiej przyjrzeć się swojemu problemowi i dostać taką właśnie iskrę nadziei i wiary w to, że mogę żyć inaczej.
Proszę pani, halo? Czy tak? pani jeszcze jest, tak? Czy
jest
pani...
Tak.
Czy córka była już w jakichś wspólnotach, czy nie?
Nie, ona nigdzie nie chce w ogóle chodzić.
A proszę pani, ale to można by...
Nawet na ten temat rozmawiać.
Ja rozumiem, proszę pani. Ja tak sobie pomyślałam, że to o tym, o czym często mówimy, że konsekwencja, gdyby pani postawiła jej jakieś granice na przykład i konsekwencje tego wymagała...
A poza tym są jeszcze takie instytucje jak poradnie pomocy rodzinie.
Że można
zgłosić. U nas w Toruniu też taka instytucja się mieści na Batorego i wówczas tam zgłasza się osobę pijącą, potrzebne tylko są dwa świadectwa, jakby kogoś bliskiego, kogoś obcego, że ta osoba pije
i źle się dzieje.
I wówczas na podstawie tego zaświadczenia zaczyna się spotkanie z osobą pijącą. Jeżeli ta osoba się nie stawia, wówczas sprawa oddana jest do sądu. I tak to można też pchnąć do przodu.
Ja myślę tak, bo to tak trudno matce pewnie takie decyzje podejmować, ale to jest gra o życie. O życie. O życie i córki, i zięcia, i wnuka. Naprawdę. I tutaj nie ma co się podpierać jakimiś może pobożnymi uczuciami, czy... No,
miłość, po prostu konsekwencje musi zobaczyć
to, co Bogumiła teraz powiedziała o tym właśnie instytucji pomocy rodzinie, to jest bardzo dobry pomysł. Rzeczywiście, trzeba córkę poinformować, że jeżeli jeszcze raz zobaczę cię, to zgłaszam
postawić
się tam.
Granice,
tak, oczywiście.
Prostu,
i konsekwencje, granice. A absolutnie nie... dawać pieniędzy, absolutnie, pod żadnym pozorem. Może pani pomóc dziecku w ten sposób, że na przykład pani dziecko będzie od czasu do czasu brała do siebie na przykład jakieś, żeby miał jakieś inne środowisko. Nie wiem, na sobotę, niedzielę, czy w ten sposób, a nie dawać pieniędzy, z którym wiadomo, co mogą zrobić ludzie uzależnieni. No i nie ustawiać w modlitwie, na pewno. I mówić o tym córce, że pani się modli. oprócz tego, że pani podejmuje konkretne działania, to pani ją kocha i ją tak kocha, dlatego się jeszcze modli też również za nią. To tyle, co możemy powiedzieć, chociaż sprawa jest bardzo trudna. Odbieramy następny telefon. Halo?
Tak.
Tak, słuchamy panią. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Można już mówić?
Tak, bardzo prosimy. Prosimy bardzo.
Chciałam powiedzieć pani Basiu i pani Ani, bo to było tak poniżające, ta pierwsza pani, która...
Ale nie wracajmy, proszę pani.
Ale nie, proszę mi dać powiedzieć. Ja to rozumiem. Ja wczoraj miałam taki przypadek, że przed oknami człowiek zamarzł na ławce, zamarzł. Nie zamarzł, tylko był pijany, bo czekał na kolegów, bo mu się chciało jeść. Wyniosłam mu herbaty gorzkiej, żeby się napił. On nie wiedział, jak podziękować. To jest naprawdę wielka choroba. Mam syna. Miałam dwóch synów. Ja w życiu nie paliłam, nie piłam. To jest bardzo wielka choroba. I po prostu zadzwoniłam pani Aniu, żeby pani powiedzieć, żeby to naprawdę... To jest to... Modlimy się cały czas, ale trzeba gdzieś szukać ratunku. Więc bardzo proszę, że jak ludzie nie rozumieją, niech nie mówią, że to jest, że my się zajmujemy takimi sprawami. To jest wielka choroba dla ludzi, którzy po prostu tak czynią. Chciałam to powiedzieć, będzie mi lżej po prostu z Panem
Bogiem.
Dobrze.
Dziękujemy pani serdecznie. Ale my się nie czułyśmy obrażone, a absolutnie. Wywołało tylko jeden, no chyba ważny problem, o którym mówiliśmy. Ten telefon wywołał. Odbieram następny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Opola. Chciałam powiedzieć, poruszyć taki problem. Witam wszystkie panie, zwłaszcza pozdrawiam te panie, które wyszły z tego nałogu, bo jest to bardzo trudny społeczny problem, ponieważ pracowałam z pijaczkami, przepraszam, że tak określę, mam sąsiada pijaka i są to bardzo trudne osoby we współżyciu, które wymagają wiele współczucia i zrozumienia. I chciałam po prostu poruszyć taki problem, bo tutaj panie poruszyłyście problem, że problem osoby pijącej to jest problem niekochania. Cały świat cierpi z powodu niekochania. Znam wiele osób, sierot, wojennych, które przeżyły bardzo trudne życie i nie piły, bo po prostu nie było ich na to stać. Ja myślę, że jest to forma jakiegoś użalania się nad sobą i mam sąsiadów i znam takie osoby naprawdę. Są to bardzo przykre osoby, zmuszające i do tego, żeby wszyscy koło nich tańcowali i dziękuję paniom, że wyszłyście z tego nałogu, bo jest to bardzo drogi problem. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. No, tak, nie jest to takie proste. Nie jest to tylko problem tak, użalania się nad sobą.
Ale
na
z reguły
pewno.
To tak bywa, że właśnie osoby, które nie mają pieniędzy, piją. To z reguły to tak bywa. A poza tym wspomniała pani tutaj o ludziach, którzy są niekochani, a nie piją. No. Oczywiście, no przecież nie idziemy wszyscy równo, jedną drogą. Jeden jest słabszy, drugi jest silniejszy. Jeden choruje na nowotwór, drugi na cukrzycę, trzeci choruje na alkoholizm. I tak to się w życiu dzieje. Ten świat jest taki zróżnicowany.
Akurat ten rodzaj choroby dotyka wiele osób tak. Obok również, obok, nie tylko samą osobę.
Koalkoholizm, współuzależnienie.
Także... Dziękujemy pani bardzo za telefon. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Podlasia. Witam. Ma jedno pytanie.
Tak.
Jako, że mężczyzna dzwoni.
Ale mogą mężczyźni, oczywiście.
Pytanie tak brzmi moje. Jaki stosunek powinna mieć rodzina, to znaczy przede wszystkim żona, dzieci, do wracającego męża, alkoholika, który wrócił z zakładu, z terapii odwykowej, tej kilkutygodniowej? I to jest to jedyne moje krótkie pytanie. Czy pogardliwy, czy złośliwy, czy litościwy. Ja w zasadzie wiem, jaki stosunek.
No właśnie, chciałam to powiedzieć.
Tylko chciałbym to właśnie na falach od pani słyszeć.
Ale dlaczego pan nas pyta? My mamy problem tutaj z sobą, z samymi. prawda? No nie wiem, możemy powiedzieć.
No to jest
to. Nasi małżonkowie nie wracali z terapii, dlatego z własnym świadectwem przynajmniej ja nie mogę zaświadczyć.
Natomiast pan dokładnie wie, że trzeba mieć właściwy stosunek.
Tak, normalny.
Tak, normalny stosunek. Trzeba przyjąć tę osobę, uwierzyć, że ta osoba chce. Tak. Chce żyć dobrze i pomagać, tak, dawać szansę, ale też być konsekwentną.
I wymagać.
I wymagać. Także proszę pana, pan, jeżeli pan słuchał tych audycji, to wiele razy w audycjach był podnoszony problem, że zaczynają się konflikty w rodzinie wtedy, kiedy mąż przestaje pić. Bo jak gdyby dopiero ludzie zaczynają widzieć siebie w prawdziwym świetle. To jest bardzo złożona sprawa. Na pewno trzeba z dużym szacunkiem przyjmować osobę, która wraca do domu po terapii i uwierzyć, że ta osoba chce dobrze. No i czego panu życzę, żeby tak było w pana rodzinie, bo podejrzewam, że jest to ten problem, czy nie, czy osobiście może, czy gdzieś w bliskości. Ale jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Tak. Taka rodzina jest, wyczekuje, że ten człowiek, który wróci z terapii, będzie wspaniały. Może on często jest
zagubiony
bardzo, znerwicowany, tak?
Przerażony tym, co teraz będzie.
I tym, co widzi na trzeźwo, prawda? Bo często będąc uzależniony, nie widział wielu spraw.
Często rodzinie również było łatwiej, bo zawsze był ten kozioł ofiarny, na którego można było wszystko zrzucić. Bo pije i przez niego nie ma pieniędzy, bo pije i ja jestem nerwowa. A tu nagle pił i nadal przestaje pić i nadal nie ma pieniędzy. Nadal żona jest nerwowa. Właśnie tutaj są takie trudne sytuacje.
Mam nadzieję, że panu odpowiedziałyśmy. Odbieramy telefon. Nie ma telefonu. Jest, to
halo?
Odbieramy. Halo, słuchamy.
Halo, Joanna z Kalisza dzwoni.
Witamy pani Joanno.
Chciałam odnieść się do wypowiedzi Doroty odnośnie postu.
Tak.
Ja mam w rodzinie jednego już niestety nieżyjącego ojca, który był uzależniony, męża byłego, siostry, która szczęśliwie jest 11 lat już trzeźwa. Jestem od 11 lat w Al-Anonie. I chciałam powiedzieć, że to jest świetna grupa, która pomaga właśnie osobom, które żyją z alkoholikami i można sobie po prostu poradzić ze sobą, bo mamy problem wtedy ze sobą też, jeżeli żyjemy w takich rodzinach. I jest nam łatwiej też poradzić sobie, jeżeli ktoś wyjdzie z terapii. Ale u mnie było tak, że te wszystkie sposoby jakby mnie pomogły w jakiś sposób, ale i tak nie doprowadziły do trzeźwości mojego męża. I to jest tak zwana twarda miłość, kiedy nie można po prostu dawać pieniędzy i ułatwiać alkoholikowi picia. I to wszystko jakby zawodzi czasami. I od 2 lat jestem w ruchu Światło Życie i tam jest taka wspaniała inicjatywa właśnie tego postu. Ksiądz Blachnicki, który założył ten ruch.
Krucjaty wyzwolenia człowieka.
Tak, i krucjatę. I ja tak troszeczkę z pewną takim obawą przystąpiłam, bo myślałam, że po prostu nie dam sobie rady. Najpierw na rok, nawet przedłużyłam na drugi rok, chociaż już członkiem się jest do końca życia. I w tej chwili zdecydowałam się w Krościenku na Oazie na złożenie tej ofiary. I myślę, że ja modlę się cały czas za swojego męża i za innych mężów, moich koleżanek, ale myślę, że ta wiara, ktoś powiedział, wiara bez uczynków jest martwa. I myślę, że trzeba się czegoś więcej po prostu, żeby, bo w Polsce jest to tak duży problem, tak ogólny problem, że trzeba troszeczkę jakby zniżyć się też do tego poziomu. Nie wystarczy jakby modlić się nawet też, ale trzeba jakby zniżyć się do tego alkoholika, chorego człowieka, czyli stworzyć takie warunki, gdzie niepicie będzie niczym takim, no jakimś dziwnym, I gdy ten człowiek znajdzie się w towarzystwie, załóżmy, na imieninach czy gdziekolwiek i są tam osoby pijące i będzie chociaż jedna osoba, która nie będzie piła, ja nie mam sama problemu alkoholowego, ale po prostu uważam, że będę wtedy wsparciem dla tej osoby.
No świadectwem przede wszystkim.
Nie? I świadectwem. I myślę, że w wielu rodzinach, tam gdzie kobiety modlą się, też jest tak, że
warto byłoby, żeby do modlitwy jeszcze coś dołożyć.
Mają właśnie kogoś uzależnionego i robią imieniny w domu i w tym domu jest alkohol. Wiem o tym, bo mam takie doświadczenie.
Oczywiście, to jest
i sama to robiłam, sama tak się zachowywałam. Więc dlatego mówię, że tu potrzeba jeszcze czegoś więcej, bo to jest tak duży problem w Polsce.
Pani Joasiu, bardzo dziękujemy. Bardzo ważną sprawę pani podjęła. I tak sobie w tym momencie, kiedy pani powiedziała o grupie Anon, pomyślałam o tej mamie, która pytała nas o córkę. Pani zapewne słyszała.
Tak.
Zapewne słyszała. I pomyślałam sobie, mogłyśmy tę panią, a więc do tej pani jeszcze mówimy, skierować ją do grupy Al-Anon.
Tak,
pani
tak.
również zyskała dużo wiedzy, prawda, w grupie Al-Anon.
No bardzo dużo.
Jak żyć z osobą uzależnioną. Być może, że ta mama Doroty, swojej córki, ona również w grupie Al-Anon nauczą ją członkowie grupy, jak zachowywać się w konkretnych sytuacjach, kiedy córka przychodzi.
Tak.
Dziękuję pani Joasiu bardzo serdecznie.
Szczęść
Boże, wszystkiego najlepszego.
A mnie podczas wypowiedzi pani Joasi przypomniała się sytuacja sprzed tygodnia, kiedy to byłam w Zakroczymiu na uroczystościach związanych z 10. rocznicą śmierci ojca Benignusa, kiedy ksiądz Władysław Zonze powiedział coś takiego: daj przykład, a nie wykład. Właśnie.
Tak, świetnie,
i to takie wspaniałe. Daj przykład, a nie wykład. I to, co pani tutaj podniosła, właśnie te imieniny, spotkania. Nie piję, nie stawiam alkoholu. I
bez
to jest,
agresji.
To jest spokojnie po prostu. A my mamy zawsze wybór. Chcemy, idziemy. Nie chcemy, nie idziemy na takie spotkanie. I to jest wspaniałe.
Oczywiście, nie wiem, Kasiu, czy jest jeszcze telefon? Jeżeli jest, to odbierzemy już, a jeżeli nie, to już zakończymy nasze spotkanie. Za 5 minut koniec spotkania, ale krótki, Kasia odbiera telefon, krótki telefon możemy odebrać. Widzą panie i tak odbieramy już, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chwalony jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Zuzanna z Warszawy. Ja chciałam po prostu wyrazić tylko moje wielkie uznanie wobec pań, które z taką pokorą i świadomością siebie mogą powiedzieć właśnie o swoim nałogu i z taką pokorą też odpowiadają na różne zarzuty czy takie właśnie może niezrozumienie.
Ataczki,
sytuacji.
Ataczki małe.
Można tak, tak to nazwać. I powiem szczerze tak, ja nie dzwonię może jako osoba uzależniona czy osoba pijąca. Natomiast powiem szczerze, że bardzo od pań, od tych audycji, a także przez książkę, nie pamiętam imienia, ale wiem, że to był zakonnik bardzo słynny, Duvel, napisał taką książkę.
Tak, znamy tę książkę, tak.
Tak, na pewno. Zdaję sobie sprawę, że pani na pewno ją znają.
Tak.
I powiem szczerze, że tak ogromnie pomagają mi te świadectwa i uczą po prostu, co to jest pokora. Uczą właśnie takiego uznania swojej grzeszności. To jestem alkoholikiem, to co Duvel mówił, że jemu przyszło to bardzo trudno. Po takich długich właściwie walkach ze sobą, żeby to uznać, to dla mnie właśnie jest, jako teologa, ogromna pomoc i taka ulga, że w ten sam sposób, przenosząc właśnie to życie takie wewnętrzne, życie duchowe, że mogę postawić siebie w rzędzie grzeszników i powiedzieć, jestem grzesznikiem, ale naprawdę w pełni świadomości i takiej zgody na siebie, jako na grzesznika, nie jako na doskonałego. I tego się też uczę od pani i bardzo dziękuję właśnie za
dziękujemy pani Joanno. myślimy tak samo. W literaturze jest takie hasło. Pani Bowary to ja. Ja mogę powiedzieć po tych audycjach albo w trakcie tych audycji, kiedy słucham, różni ludzie się ze mnie wyśmiewają, nawet ci, którzy tutaj uczestniczą, że ja tak słucham tego, co osoby uzależnione mówią. A ja zawsze mówię, że najbardziej te wypowiedzi pomagają mnie. Nie wiem, jak państwo, nasi radiosłuchacze odbierają to, co tutaj goście, moi goście tych audycji mówią. Natomiast dla mnie jest to, osobiście dla mnie jest to bardzo pomocne. Bo zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy skażeni słabością.
I po prostu, tak, i Pan Jezus przyszedł leczyć, przyszedł do ludzi chorych, nie do zdrowych. A tak naprawdę to dzięki tej chorobie bo wcześniej nie potrafiłabym na siebie spojrzeć tak, jak mogę spojrzeć teraz przez pryzmat tej choroby na siebie. I że każdego dnia powstaję, każdego dnia rano mówię Panu Bogu tak, dzisiaj chcę znowu się podnieść. I to jest piękne. Właśnie dopiero w tej chwili przez pryzmat tej choroby takie oddanie się Panu Bogu jest...
Bogu miła.
Anna powiedziała o tym właśnie, że na siebie, ale też ta choroba pozwala nam spojrzeć na innego człowieka, tak, z miłością i szacunkiem. I to jest wspaniałe też.
Ale ja umiałam kiedyś na ludzi patrzeć właśnie z szacunkiem, może nie z tak wielką miłością, ale z szacunkiem na pewno, a nie umiałam na siebie tak popatrzeć.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych mówiliśmy o... już mówiliśmy o uzależnieniu kobiet, ale Bogumiła, która przecież pisze wiersze, przeczyta w tej chwili wiersze. Jeszcze mamy jedną minutkę, Bogumiła.
Tak. Ta dobroć to gdzie się mieści? Ten spokój jak mam odnaleźć? Jak zmienić cierpienie w ulgę, a dom zbudować na skalę? Skąd wziąć światło w ciemności? Rozdarte serce czym złatać? Która droga jest najprostsza? Jak odszukać nadzieję na końcu świata? Tyle pytań i tyle wątpliwości, tyle trudu, niepotrzebnego zmagania. Nie trzeba biegać i szukać. Stań, spójrz, to odpowiedź na wszystkie pytania. To krzyż, a na krzyżu Bóg człowiek. To krzyż, a na nim wszystko, czego szukasz. To krzyż i to cała jest odpowiedź. To krzyż, w nim najmądrzejsza nauka.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Annie, dziękuję Bogumile, dziękuję Kasi, która realizowała nasz program. Państwu życzę pięknego przeżywania Adwentu. No i oczywiście miłości. Miłości do wszystkich i abyśmy my również tę miłość odczuwali. Natomiast za tydzień zapraszam na spotkanie, jeżeli będzie audycja, na spotkanie na temat kryzysów. Gośćmi naszymi będzie pani Katarzyna Kukołowicz, psycholog kliniczny, oraz pan dr Krzysztof Dziekan, psychiatra. Serdecznie zapraszam. Żegna się Barbara. Szczęść Boże.